Chwała Bogu, bracia i siostry. Bardzo się cieszę, że wspólnie z wami dzisiaj mogę wielbić imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chcę przesłać wam też najserdeczniejsze pozdrowienia od mojej żony. Prosiła przekazać, więc to czynię teraz za pamięci, kiedy jestem przy głosie. Chciałbym prosić, abyśmy sobie otworzyli Boże Słowo, pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział. I przeczytamy sobie od 10 wiersza. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, od 10 wiersza do 17. Myślę, że już wszyscy mają otwarte swoje Biblie. Czytajmy. Według łaski Bożej, która mi jest dana jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Pomodlę się, pozwólcie. Wszechmogący Panie Boże, dziękujemy Tobie, że pozwoliłeś nam się dzisiaj zgromadzić dla chwały Twojego świętego imienia, aby uwielbić Ciebie w imieniu Pana Jezusa. Dziękujemy Ci za Jego śmierć i cudowne zmartwychwstanie, za to, że jest pośrodku nas zawsze obecny w mocy Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, że jesteśmy świątynią Boga żywego, że możemy się gromadzić, Panie, po to, abyś Ty mógł w nas zamieszkiwać, abyś, Panie, mógł odbierać sobie chwałę, cześć i uwielbienie. Prosimy Cię, Panie, abyś pobłogosławił to święte słowo, abyś pobłogosławił, nakarmił nas, Panie, umocnił, uświęcił, abyś nas też oczyszczał przez to słowo, Panie, abyś nam też pokazywał to, co dla nas najważniejsze, cel, do którego zdążamy, zbawienie naszych dusz. Prosimy, przechadzaj się w Duchu Świętym po naszych sercach, otwieraj nasze uszy, Panie, ale to słowo spraw, aby wpadało nie tylko do uszów, ale do serc, aby odmieniało nas, aby nas korygowało, abyśmy mogli wyjść nakarmieni, posileni, odmienieni, Panie, zaopatrzeni przez Ciebie na dalsze dni naszego życia, które pragniemy prowadzić, Panie, w mocy Twego Ducha Świętego, dzięki Twojej łasce i dzięki Twojej miłości, a wszystko to pragniemy czynić w imieniu Pana Jezusa. Amen. Moi drodzy, o Kościele Jezusa Chrystusa można mówić dużo i długo. W minionym tygodniu mój zięć zaprosił mnie na konferencję do Torunia Razem dla Ewangelii. I był temat poruszany właśnie cechy zdrowego Kościoła, o tak chciałem powiedzieć. Cechy zdrowego Kościoła i fundamentu, na którym ten Kościół ma być budowany. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj w tym temacie pozostali. Dwa dni rozmawialiśmy na ten temat i jeszcze byłoby o czym mówić. Także temat bardzo obszerny. Ale ja nie chcę mówić dwa dni. Mamy kilkanaście minut czy kilkadziesiąt i chciałbym powiedzieć o tym, co najważniejsze. Chciałbym przypomnieć nam, bo przecież my o wielu rzeczach wiemy, tylko zapominamy bardzo często. Chciałbym nam przypomnieć to, co dla nas jest najważniejsze w naszym życiu, że Kościół łączy nas, chrześcijan, węzłem wiary i miłości Chrystusowej. Spaja nas w jedną wspólnotę, czyniąc nas członkami nowej społeczności czy zboru. Przekształca nas i uświęca w jedną wielką Bożą rodziną. Bo w Kościele tak mamy się czuć, jak jedna wielka Boża rodzina. W takiej społeczności nie można się czuć obcym, ani odrzuconym. Kościół zgromadza się jako ci, którzy usłyszeli Boży głos i wciąż pragną Go słyszeć. Buduje się i wysławia imię Boże w świecie. To jest bardzo ważne, abyśmy byli tymi, którzy wysławiają imię Boże w tym świecie, który Boga nie zna. Słucha Boga i Jemu służy, przez co możemy mówić, że jest Kościołem słuchającym i służącym Bogu. Ale pierwsze pytanie, jakie chcę zadać nam, to czy my słuchamy Boga? Czy my umiemy słuchać Bożego głosu? Każdego dnia, nie tylko w niedzielę. Każdego dnia, jeśli chcemy w tym świecie wysławiać imię Boga, musimy każdego dnia słuchać Bożego głosu. Ale w niedzielę też. Słowo Boże nawet nas napomina. Gdy idziesz do domu Bożego, nastaw się na słuchanie słowa. Księga Kaznodziei Salomonowego 4,17. Potrzebujemy słyszeć Boży głos, aby móc Bogu służyć. Apostoł Paweł był tym wielkim budowniczym, jak czytamy, wciąż jeszcze niedokończonej budowli, jaką jest Kościół, której architektem jest sam Pan Bóg. Paweł jako mądry budowniczy, bo tak o sobie mówi, jako mądry budowniczy założyłem fundament. Gdziekolwiek poszedł, zakładał ten sam fundament. A było nim zwiastowanie faktów z życia, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Zresztą sam Pan Jezus mówi, kończąc słynne kazanie na górze, znane nam wszystkim, w 7 rozdziale, 24 wiersz, mówi, podsumowując to kazanie, takie mocne słowa. Kto słucha mojego głosu, czy moich słów i wykonuje je, jest mądrym budowniczym, który rozpoczął budowę na skalę swojego duchowego domu wiary. Ale mówi tam też o drugiej osobie. Kto nie słucha mojego słowa i nie wykonuje, jest głupim budowniczym i założył fundament swojego domu na piachu. Ale kiedy przyjdą do naszego życia próby, burze, doświadczenia, to wtedy się okaże, na czym budowaliśmy i który dom się ostoi. Wiemy, że ten na skale zostanie, a ten pobudowany na piachu runie. A nie chodzi o to, aby nasza budowla runęła, ale o to, aby była trwała i oparła się każdej próbie. Przecież o to chodzi. Nikt z nas nawet w życiu nie chce budować domu po to, żeby on się rozpadł. Ale chcemy wybudować jak najlepszy dom. Na jak najlepszym fundamencie, jak najładniej wyglądający. I dokładamy wszelkich starań, aby tak było, prawda? Bo o to chodzi. Apostoł Paweł pragnął też zbliżyć ludzi do Chrystusa, który jest jedynym fundamentem Kościoła, ponieważ jedynie w Nim możemy znaleźć to, czego nie znajdziemy gdzie indziej. Po pierwsze, w Nim mamy przebaczenie naszych grzechów, bo Bóg nie jest naszym wrogiem, ale przyjacielem. Pragnie, abyśmy się z Nim pojednali przez Chrystusa, bo On jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. List do Tymoteusza 2,5 mówi, jedynym pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem jest człowiek Jezus Chrystus i nie ma innego. A więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, daje nam siły na teraźniejszy czas naszego życia. Obecność Pana Jezusa doda nam sił i odwagi prowadzenia zwycięskiego życia, a takie mamy prowadzić tu na ziemi. Na różne rzeczy, które w życiu przechodzimy, a przechodzimy przez różne koleje losu i naszego życia. I trzecia rzecz, co możemy znaleźć w Chrystusie, w Nim znajdujemy nadzieję na naszą przyszłość, co sprawia, że nie patrzymy w przyszłość z niepokojem, ale będąc w Bożym ręku i obdarzeni Bożym pokojem. Nie musimy się bać śmierci, bo wiemy, że ona nie jest końcem naszego życia, ale jest początkiem wejścia do jeszcze większej chwały. Śmierć nie kończy naszego życia, jak wielu ludzi w tym świecie uważa, że kończy. Śmierć jest początkiem życia w nowej chwale dla nas wierzących ludzi. Dla niewierzących jest początkiem życia w miejscu, w którym na pewno nikt z nas nie chciałby się nigdy znaleźć. Wiemy gdzie, ale powiem, w piekle. Ale bez fundamentu Chrystusowego żaden człowiek nie może posiąść żadnej z tych rzeczy. Paweł mówi w 11 wierszu, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Pan Jezus sam powiedział, buduj na skalę, bo Jezus Chrystus jest naszą skałą, naszą opoką. To nie Piotr jest skałą, jak niektórzy myślą. To nie święci są skałą. To nie tradycje są skałą. To nie nasza rutyna jest skałą. To Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel, jest naszą skałą. I tylko na Nim może człowiek się oprzeć. Musimy sobie zdawać sprawę, że Pan Bóg Wszechmogący zaprasza nas do współpracy z sobą. To jest niebywały przywilej, aby kontynuować budowę Kościoła Bożego. Z Jego architektem i z Jego wielkim Stwórcą. Przyznacie, to jest niebywały przywilej. Móc razem z Bogiem budować Jego Kościół. Nasze życie zatem ma sens w oczach Bożych, ale tylko wtedy, jeśli jako chrześcijanie przykładamy rękę do pługa. Ewangelia Łukasza 9,62. Kto przykłada rękę do pługa i ogląda się do tyłu, nie nadaje się do Królestwa Bożego. To jest strasznie przykre słowo. Kto przykłada rękę do pługa, nie patrząc w przód, ale ogląda się do tyłu, nie może włączyć się do zbiorowej pracy całego ludu Bożego. A o to chodzi, że mamy się włączyć do pracy, do tej wielkiej budowy z całym ludem Bożym. Ale nie możemy oglądać się do tyłu. Nie możemy żyć przeszłością. Nie możemy myśleć o tym, co minęło, bo to już jest nieważne. To przeminęło i tego nie ma. Ale mamy się zajmować teraźniejszością i myśleć o tym, co teraz. Dlatego, że jeżeli będziemy się zajmować przeszłością, a zaniedbamy teraźniejszość, to ucieknie nam przyszłość. A dla nas najważniejsza jest przyszłość. Nie to, co było. To, co było, to przeminęło. Nawet Biblia mówi, nie wspomnij. I w Izajasza księdze jest powiedziane, nie wspomnisz więcej na to, co było i co minęło. To już było i jest nieważne. Nie możemy tkwić w przeszłości, kiedy przed nami jest wspaniała przyszłość. Dlatego zadbajmy o naszą teraźniejszość. Zabierzmy się zatem do pracy. Zdążajmy naprzód, do celu, do nagrody w górze, jak mówi Paweł. To jest dla nas najważniejsze. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi, mówi Paweł w liście do Kolosan. To jest coś dla nas drogocennego, coś dobrego. Ale musimy zakasać rękawy i wziąć się do pracy. Bo Pan Bóg nie potrzebuje widzów. Nie potrzebuje gapiów. Pan Bóg nie potrzebuje bezrobotnych. Jemu są bezrobotni do niczego niepotrzebni. On potrzebuje robotników, pracowników, budowniczych, gotowych do wznoszenia budowli, jaką jest Boży Kościół. On tego od nas oczekuje. Czy zdajemy sobie z tego sprawę? Że bardzo często staramy się być w Kościele, ale tylko z pozycji widzów, obserwatorów, nawet bezrobotnych. Najlepiej schować ręce do kieszeni, nie robić nic, niech inni za mnie to zrobią. Tak jest w życiu, tak jest w Kościele. I o ile tak w życiu może czasem być, i to już jest indywidualna sprawa każdego człowieka, to w Kościele tak być nie może. Ktoś powie, no ale co cię to obchodzi? Ja tak chcę. No dobrze. Przyjdzie czas rozliczeń i zobaczymy, jak się z tym będziesz czuł. Możesz robić, co chcesz, ale to są tylko słowa zachęty i napomnienia. Ten, kto nie chce budować na Bożym fundamencie, trzeba powiedzieć jasno, nie może być uważany za prawdziwego chrześcijanina. Nie chcesz budować na Chrystusie, to znaczy, że nie chcesz robić tego, czego Chrystus od ciebie oczekuje. A chrześcijanin to człowiek Chrystusowy. To człowiek idący za Chrystusem, naśladujący Chrystusa. A Pan budował, nigdy nie odpoczywał. Każdego dnia był aktywny, każdego dnia pracował. Wiemy, że tyle zrobił, że ta Biblia to jest tylko namiastka tego, bo Jan mówi, że wszystkie księgi na całym świecie nie pomieściłyby tego, co Pan Jezus uczynił. Taki był pracowity. Za 3,5 roku. A my nieraz żyjemy 30 lat albo i więcej. I nie chcemy robić nic. Oczywiście są czasem okoliczności łagodzące, ale ja mówię o tych, którzy mogą. Ten, kto uważa, że czyni Bogu łaskę, gdy będzie dla Niego budował, jest w wielkim błędzie. Wiecie, czytałem takie komentarze, takie zawierające wypowiedzi Marcina Lutra, tego wielkiego reformatora XV-wiecznego. I on powiedział w tym temacie takie ciekawe zdanie i chciałbym je przytoczyć, bo naprawdę jest ciekawe. Powiedział tak, Bogu nie może swą pobożnością pomóc, ani swą bezbożnością zaszkodzić. Bóg jest ponad wszystkim i od człowieka nie jest absolutnie zależny. Bóg nie potrzebuje od nas ani ludzkich ofiar, ani ludzkich modłów i uwielbienia również nie potrzebuje. Ale to człowiek potrzebuje Boga i człowiek przez modlitwę i uwielbienie dostępuje łaski, szlachetnieje i rośnie duchowo. I to jest prawda. Zgadzacie się z tym? I to jest prawda. Pan Bóg bez nas przetrwa, ale my bez Boga nie przetrwamy. Nie mamy żadnych szans, bo jesteśmy tylko kruchym tworem i potrzebujemy Jego pomocy. Bóg okazuje nam łaskę, dzięki której jesteśmy zbawieni. Wszystko, we wszystko nas wyposaża, wszystkim obdarza. Daje nam to, co najważniejsze do naszego funkcjonowania, a więc zdrowie, którego tak bardzo potrzebujemy każdego dnia. Bez Niego nie możemy uczynić niczego, niczego dobrego. I to jest prawda. Wyposażył nas i obdarował nas wszystkim. Bo ktoś może powiedzieć, mnie nie wyposażył, nie obdarował. Każdego wierzącego człowieka w coś wyposażył i czymś obdarował. Ale to czasem od nas zależy, że nie chcemy tego używać. Na dowód przeczytam z listu Piotra. Kto chce, może sobie otworzyć. Przeczytam kilka wierszy. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 3, 5, 6, 7 i 8. Posłuchajcie. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Słowo Boże wyraźnie nam pokazuje. Słowo Boże wskazuje nam na fakt, że powinniśmy być świadomymi budowniczymi naszej osobistej wiary opartej na wytrwałości, pobożności, braterstwie i miłości, ale także współbudowniczymi Królestwa Bożego tu na ziemi. Tu na ziemi już budujemy Boże Królestwo. Ten sam list Piotra, ale pierwszy, w 2 rozdziale mówi nam w 5 wierszu, i wy sami jako kamienie żywe budujecie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Jako kamienie żywe jesteśmy tej budowli i budujemy się. Mamy więc udział jako żywe kamienie w budowaniu tego kościoła, inaczej mówiąc, duchowej wspólnoty ludzi wierzących, Życie ludzi zbawionych to nie jest sprawa indywidualna. To nie jest prywatna sprawa. Prywatną, indywidualną sprawą każdego człowieka jest zbawienie. To jest indywidualna rzecz każdego człowieka. Ale życie zbawionych ludzi jest wspólne. Takie są założenia, że mamy wspólne życie jako wspólnota, jako społeczność, jako zbór, jako kościół lokalny. Dlatego apostoł Paweł mówi, członkami jedni drugich jesteście. W tym samym liście, troszkę dalej, w 12 rozdziale, porównuje swój kościół do ciała człowieka. Członkami jedni drugich jesteście. Jeśli jeden członek ciała boleje, to wszystkie boleją. Jeśli jeden się raduje, to wszystkie się radują. Jeśli jeden cierpi, to wszystkie cierpią. Wszystkie członki ciała są od siebie zależne. Nie może być w ciele rozdwojenia. Moja córka, wiecie, jest ciężko uszkodzona po wypadku. Jeżeli ma rozerwany mózg, czyli rozdwojony, 13 lat nie może dojść do siebie. Taki przykład. Rozdwojony jeden narząd w głowie, mózg, rozerwany i nie może dojść do siebie. I nikt nie dojdzie, jeśli będzie miał w ciele rozdwojenie. I to samo jest w Bożym Kościele, w Kościele Chrystusowym. Jeżeli będzie rozdwojenie ciała Chrystusowego, nie można niczego osiągnąć. Wszystkie członki muszą się wzajemnie uzupełniać. Muszą ze sobą współpracować, budować dobre wzajemne relacje, abyśmy się na tyle znali, aby móc wiedzieć, co po kim mogę się spodziewać. Albo na kogo mogę liczyć w tym budowaniu. Komu mogę zaufać. Kogo na co stać. A jak powiedzieliśmy już sobie, każdego na coś powinno być stać, bo we wszystko nas Bóg obdarzył. Obdarował nas wszystkim. Jeśli ktoś by chciał powiedzieć, Panie Boże, Ty mi nie dałeś jakiegoś daru, to na pewno nie miałby nic na swoją obronę, bo Bóg powie, ja Ci dałem, tylko Ty go zakopałeś. Pamiętamy tą przypowieść, kiedy Pan Bóg obdarował ludzi różnymi darami. Jedni pomnażali, a jeden z nich zakopał. I co z tego mu przyszło? Wielka niekorzyść. Dlatego musimy sobie ufać. Panu Bogu nie zależy na żadnych indywidualnościach, ale na wspólnocie. Jeśli mamy osiągnąć wspólny cel, a mamy i chcemy, aby przyniósł owoce, a chcemy, to musimy zjednoczyć swoje siły. I apostoł Paweł mówi o tym w kilku miejscach, ale chyba najwyraźniej, najdobitniej mówi w liście do Filipian. 2 rozdział, 2 pierwsze wiersze. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Warto sobie zaznaczyć to słowo, kto nie ma zaznaczone. Jedność i jednomiłość, to jest, przepraszam, i jednomyślność, to jest wartość istnienia tej wspólnoty przed Bogiem. Bez tego nie można funkcjonować. Nie ma podstaw do funkcjonowania zdrowej wspólnoty, no bo rozdwojenie, poróżnienie nie gwarantuje nam tego. Wręcz przeciwnie. Nasze budowanie będzie skuteczne również wtedy, kiedy dobre duchowo mojej siostry czy mojego brata będę przedkładał nad własne dobro. Jeśli będziemy tylko patrzeć na to, że nasze dobro jest najważniejsze, też niczego nie zbudujemy. Ale dobro duchowe naszej siostry czy brata musimy przedkładać ponad własne, a to nie jest łatwe. 3 i 4 wiersz o tym mówią, posłuchajcie dalej. Nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz na to, co cudze. A to nie jest łatwe. Nie patrzmy tylko na to, co nasze, ale na to, co cudze. Czy potrafimy tak żyć? Czy potrafimy tak postępować? Czy może nie widzimy nic więcej oprócz czubka własnego nosa i własnych spraw? Co nas obchodzi, brat czy siostra, że są w potrzebie, że potrzebują wsparcia, pomocy, dobrego słowa? Wiecie, że czasem jest dobrze nawet przyjść do kogoś, kiedy jest w kłopocie i nic nie mówić, ale z nim być. I to jest wielka rzecz, bo sam tego doświadczyłem. Bo czasami są sytuacje, że nie wiadomo, co powiedzieć. Ale wiecie, jak to pomaga, żeby z nim być? A chrześcijaństwo jest oparte na wspólnocie, o wzajemnej trosce. Przeczytajcie sobie Dzieje Apostolskie. To, co tam każdy osobno się zgromadzał, wszystko mieli wspólne. Ja wiem, że niektórzy mówią, no to było w tamtych czasach, jak ten Kościół się budował. A co dzisiaj robimy? Rozwalamy Kościół? Dalej go budujemy. I to nas obowiązuje. Kochani, jeśli nie mamy takich odruchów w życiu, to obawiam się, że nie wiemy, na czym polega chrześcijaństwo. Ja wiem, że to jest może dla wielu dotkliwe, może myślicie o mnie teraz różne rzeczy, ale tak trzeba to powiedzieć. Mamy mówić to, co jest prawdą i co mówi Boże Słowo. To nie wiemy, na czym polega chrześcijaństwo, jeśli widzimy tylko koniec własnego nosa i swój ogródek. I niczego nie zbudujemy. Po to mówię, że niczego nie zbudujemy, jeśli nie będziemy trwali we wzajemnej wspólnocie, wzajemnej pomocy. Już nie mówię o tym, bo przecież ciągle to powtarzamy i tu jest też mówione, że brzemiona jedni drugich noście, wspierajcie się, módlcie się za siebie, pamiętajcie o sobie, niczego sobie nie bądźcie winni, prócz miłości wzajemnej. To są rzeczy, które muszą być widoczne w życiu chrześcijan, w życiu Kościoła Chrystusowego, które budujemy na chrystusowym fundamencie. Wobec tego, co dotychczas sobie powiedzieliśmy, mam takie pytanie. Co albo jak jako chrześcijanin buduje na fundamencie, jaki Bóg założył w Chrystusie? Żebyśmy sobie wszyscy zadali to pytanie. Co buduje? Albo jak buduje? Czy już coś zbudowałem? Czy jeszcze nic nie zbudowałem? I dzisiaj słyszę, że czas wziąć się do pracy i zacząć budować. Jak buduję? Czy jestem ofiarny? Czy działam w pocie czoła? Czy jestem leniwy, opieszały i tak naprawdę niewiele mnie to interesuje? A Paweł nas ostrzega w liście do Efezjan, 5 rozdział, 15 do 17 mówi: baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, bo on sam mówi o sobie: jestem mądrym budowniczym. I wy też macie być mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Są złe dni. Żyjemy dzisiaj w bardzo złym czasie, złych dniach. I widzimy to wokół siebie. Na pewno wszyscy zauważamy. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Mamy rozumieć. Mamy rozsądzać słowo w sobie. Nie mamy rozumieć tego, co świat nam mówi dzisiaj, ale mamy rozumieć to, co mówi nam Bóg poprzez swoje słowo. I rozsądzać, jaka jest wola Pańska. To jest bardzo ważne. Wiecie, dlaczego to jest takie ważne? To jest bardzo ważne wobec tego, co dalej mówi nam Boże Słowo, które czytaliśmy i które rozważamy. Patrząc na ten dalszy tekst, 12 rozdział będę czytał, posłuchajcie. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw we właściwym czasie. Patrząc na ten tekst, nasuwa się kolejne pytanie na moje usta. jaką wartość w oczach Bożych będzie miał mój osobisty udział w budowaniu Królestwa Bożego? Jaką będzie miał wartość? Bo już wiemy, że mamy budować. Że mamy budować, być ofiarnymi, gotowymi, zakasać rękawy i działać. Ale teraz z czego mamy budować? Ważną rzeczą jest, z jakiego materiału będziemy budować Kościół Boży. Jakiego będziemy używać surowca. Czytamy o dwóch rodzajach surowców, czy o dwóch rodzajach materiałów. Pierwszy to złoto, srebro, drogie kamienie. To budulce wysokiej jakości. Mówią o kosztowności, o wartości, o trwałości, o wytrzymałości. Są niemożliwe do zniszczenia. Budowanie domu Bożego wymaga dobrych jakościowo materiałów i o takie mamy zadbać. Złoto, srebro, drogie kamienie. W duchowym znaczeniu ma to być szczere i czyste serce. Prawdziwa pobożność, Boża gorliwość, rzetelność, miłość do Boga, zdrowa nauka oparta na Bożym Słowie, trwanie we wzajemnej miłości do braci i sióstr. To ma wartość przed Bogiem. Jeżeli taką mamy postawę, oddaną, bogatą, w służbę do budowania Kościoła, to się Panu Bogu podoba. Ale kolejny rodzaj materiału, o którym mówi Boże Słowo, jest zupełnie przeciwstawny. Posłuchajcie. Drzewo, siano i słoma. Tu mamy złoto, srebro i drogie kamienie, a tu mamy drzewo, siano i słoma. Ten materiał, który wymieniłem w pierwszym rzędzie, jest cudowny, wspaniały, wytrzymały. Ten materiał jest gorszej jakości. Niedobry budulec, pospolity, słaby, tani, przeciętny, psujący się, nietrwały, łatwy do zniszczenia, jest niewiele wart. W duchowym wymiarze wygląda to tak. Jest to nasze powierzchowne, bezwartościowe i pozorne życie. A jak pozorne życie, to i pozorne działania. Obłudne akty pobożności, nieszczere czyny, gesty czynione bez przekonania w stosunku do innych, fałszywe motywy, ambicje, w których upatrujemy własne korzyści, służba z musu, a nie z serca. Jeśli nie z serca, a z musu, to ukazuje brak miłości do Boga. To brak szacunku do wierzących ludzi, do braci i sióstr, do współwyznawców. Takie rzeczy nie podobają się Panu Bogu. Takim materiałem nie zbudujemy Kościoła, kochani. Kiedy przyjdzie czas próby, czas sądu, a przyjdzie, Bóg podda to wszystko rzetelnej ocenie i to, co trwałe, ostoi się, a to, co marne, spłonie. Posłuchajmy. Dzień sądny, czytam dalej, bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Dzień sądny wszystko wypróbuje. Z jakich materiałów budowaliśmy swoje dzieło wiary. A wiemy, że przed Bogiem nic się nie ukryje, bo On wie o nas wszystko. W Ewangelii Jana w 2 rozdziale jest powiedziane, że Pan Jezus wiedział wszystko, co jest w człowieku i nie potrzebował świadectwa o człowieku. My przed sobą wiele rzeczy możemy ukryć, utaić w swoim sercu, ale Bóg ma wszystko jak na tacy. Pan Jezus wszystko widzi i wszystko o nas wie i niczego nie ukryjemy. A ze wszystkiego będziemy musieli zdać sprawę. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, otwórzmy sobie. 10 wiersz mówi tak. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby odebrać należną zapłatę. Wszyscy bez wyjątku. Ten nowy przekład Biblii Gdańskiej mówi tam bardziej jakby z taką większą mocą przed Trybunałem Chrystusa. Wszyscy musimy stanąć kiedyś przed Trybunałem Chrystusa, aby odebrać zapłatę na tym sądzie. Biblia mówi nam o kilku sądach. Niektórzy wiem, że myślą, że ten sąd to jest ten sąd ostateczny, ale tu nie chodzi o ten sąd ostateczny. Tu chodzi o ten sąd nad naszymi dziełami, nad naszymi czynami, nad tym, co robiliśmy, aby każdy odebrał zapłatę za to dzieło, którego dokonał. To jest ten sąd przed Trybunałem Chrystusa. I teraz tak, jeśli, jak czytaliśmy w 14, jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli budujesz ze złota, srebra i drogich kamieni, nie ma się czego obawiać. Bo te kruszce się nie spalają. Złoto, srebro i kamienie nie spalają się. Ogień ich nie spala. Ogień je, wiecie co robi? Oczyszcza jeszcze bardziej. Aby były jeszcze ładniejsze, jeszcze piękniejsze, jeszcze miały większy urok. One się nie spalają. Więc jeśli dokonania twojego życia i służby chrześcijańskiej były z tych drogocennych materiałów, które się nie spalają, to z tej próby wyjdziesz zwycięsko i będziesz wynagrodzony. Będą nagrody, będą korony, będą wieńce laurowe, będą zaszczytne miejsca, Słowo Boże mówi. Drugi list do Tymoteusza. Dla przykładu wam przeczytam. 20 i 21 wiersz mówi: w wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Będą zaszczyty. Będą nagrody. Będą wyróżnienia. Mamy to przyobiecane. Ale jeśli budujesz z drewna, słomy i siana, to możesz się niepokoić, bo to wszystko spłonie. Po prostu ulegnie unicestwieniu, gdyż nie znajdzie uznania w Bożych oczach. Pozostanie tylko wstyd i upokorzenie. Wyrzuty sumienia. Za mało robiłem dla Boga. Za mało ufałem. Za mało się modliłem, za mało czytałem Słowo Boże, za mało chodziłem na nabożeństwa, spóźniałem się i wiele innych drobnych rzeczy, 100, może więcej, przyjdzie nam na myśl, że za mało tego robiłem. I teraz czuję się zawstydzony i upokorzony. I teraz muszę przed Panem pokutować. Nikt tego z nas pewnie nie chciałby dożyć. Kiedy tak myślę, to powiem wam szczerze, czasem się tego boję, wiecie? Spotkania przed najwyższym Trybunałem z Panem i takiej oceny, kiedy być może usłyszę takie słowa. Ale mam nadzieję i wszyscy miejmy tą, że usłyszymy lepsze słowa. Ale prawdą jest, że zbawienia nie utracisz. Twoje dzieło spłonie. Ale zostaniesz z tego ognia tak jakby wyłowiony, bo tutaj czytamy, że jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie. Dzieło spłonie, nic nie będzie, unicestwione, czyli nie ma nic. Ale on sam zbawiony będzie tak, jednak jak przez ogień. Dzieło spłonie, ale on będzie zbawiony, tak jakby wyłowiony z tego ognia przez Boga. Dlatego wiemy, że to nie dotyczy, ten sąd nie dotyczy sądu ostatecznego zbawionych ludzi, ale sądu nad dziełami i czynami. Będzie zbawiony. Ale nie będzie żadnej nagrody, nie będzie żadnego wyróżnienia, Nie będzie żadnych zaszczytów. Nie będzie sobie mógł przypisać żadnej chwały. I to jest przykre, jeżeli człowiek jest w takiej sytuacji. Zostanie nam tylko smutek, zostanie wstyd, bo nie budowaliśmy na Bożej mocy. Tak jest, jak nie budujemy na Bożej mocy i Jego łasce, ale na sobie samym i chcemy polegać na sobie samym. Biedny jest człowiek, który polega na sobie, a nie polega na Bogu, bo bez Niego nic nie możemy uczynić. Tylko Boża pomoc gwarantuje nam zbudowanie świętego, trwałego i mocnego Kościoła. Potrzebujemy Boga do wszystkiego. W Jego mocy możemy zwyciężać w naszym życiu wszystko. Bez Niego nie możemy nic. Nie zwyciężysz grzechu, nie zwyciężysz pożądliwości, pokusy, obawy. Tylko Bóg, kiedy jest w twoim sercu, pozwoli ci w swojej mocy to wszystko zwyciężyć, przez to wszystko przejść. A bez Boga nic dobrego człowieka nie czeka i nic nie może uczynić. Dlatego musimy pamiętać, kochani, 16 wiersz nam przypomina, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Musimy pamiętać, że zbór jest świątynią Boga żywego. Ale oczywiście nie ta sala. Myślę, że jasne jest, że nie to pomieszczenie jest świątynią. Pan Bóg nie mieszka w kościołach ręką ludzką uczynionych. Dzięki Panu Bogu za tą salę, że mamy czysto, że możemy tutaj się zgromadzać, że mamy ciepło. Ale to nie pomieszczenie, nie budynek jest świątynią Boga żywego. Ale kościół ludzkich serc i dusz, w którym Bóg zamieszkuje. My wszyscy tworzymy zbór, jesteśmy świątynią, ale też każdy z nas z osobna jest świątynią w swoim ciele. Tworzymy zbór jako kościół lokalny, ale jesteśmy też ciała nasze są też świątynią Bożą. Apostoł Paweł mówi w 6 rozdziale, 19 wierszu tegoże listu, albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest z was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? A więc tak zbór, który jest lokalnym kościołem, jak i nasze ciało jest świątynią, w której zamieszkuje, Pan Bóg. Dlatego mamy składać Bogu, jak czytaliśmy, jako kamienie żywe tej świątyni, mamy składać Panu Bogu ofiary przyjemne, miłe, szczere, nienaganne. Mamy prowadzić owocne i Boże życie, aby nie bezcześcić Bożej świątyni, bo kiedy ona jest wypełniona tym życiodajnym Bożym Duchem, ona jest święta. A święta to znaczy czysta, nieskalana. Ale gdy wśród ludzi wierzących panuje gniew, gdy panuje niezgoda, gdy jest rozdwojenie, o którym mówiliśmy, ciała Chrystusowego, to oni burzą tę świątynię. I to jest przykre, to się Panu Bogu nie podoba. Gdy złość wchodzi do zboru, to miłość go opuszcza. Bo te dwie rzeczy nie mogą z sobą przebywać. Jeśli złość wchodzi do zboru, miłość się usuwa poza zbór. Pan Bóg stoi za drzwiami i puka, ale nie otrzymuje prawa wstępu, no bo tam nie ma miłości. Usuwa się Pana Boga. Nie można do takich sytuacji dopuszczać. Miłość ani w czynie, ani w myśli nie niszczy niczego, ale wszystko buduje. Wiemy, że Piotr mówi w swoim liście, że niezgoda rujnuje, ale zgoda buduje. A zgoda jest oznaką, jedną z oznak miłości. A przecież zbór, wszyscy o tym wiemy, cechuje miłość braterska. Musimy pamiętać, że kto niszczy tę miłość i społeczność, niszczy Bożą świątynię, a wiemy, że Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Kto będzie próbował zniszczyć świątynię Bożą, czytamy w 17 wierszu, tego zniszczy Bóg. Pan Bóg nie da się z siebie naśmiewać. List do Hebrajczyków ostrzega, straszną rzeczą jest wpaść w ręce Boga żywego. Straszna to rzecz. Dziękuję. Wpaść w ręce Boga żywego. Dlatego musimy sobie z tego zdawać sprawę. Pan Jezus powiedział, ja jestem mistrzem i nauczycielem, a wy jesteście wszyscy braćmi. Nikt nad nikim nie stoi wyżej. Ale jako bracia jesteśmy równi, mamy usiąść obok siebie, aby słuchać Boga, wypełniać Jego słowo i Jego wolę w naszym chrześcijańskim życiu. Potrafić z sobą rozmawiać, okazywać sobie miłość taką, jakiej nauczył nas Pan Jezus Chrystus. Bo mamy najlepszego nauczyciela, naszego Pana, który był doświadczony we wszystkim i który wszystko pokazał nam swoim życiem. Nie mówił niczego, czego sam nie przeszedł. Pokazuje nam apostoł Jan w pierwszym liście, 3 rozdział, 16 wiersz, jaką nam Pan Jezus miłość pokazał, aby ją naśladować. Posłuchajcie. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Oto jest prawdziwa miłość. Czy stać nas dzisiaj, powiedzmy sobie, jako dobrych chrześcijan, na taką postawę? Czy bylibyśmy gotowi oddać życie za brata, siostrę? Ja mogę o sobie powiedzieć, że dużo mi do tego brakuje. Ale do takiej miłości mamy dążyć i taką miłość w sobie doskonalić. Pan Jezus Chrystus umierał na krzyżu. Umierał za tych, których nawet nie znał. A my się znamy i niewiele pewnie bylibyśmy w stanie sobie z tej miłości użyczyć. A On nie znał. I mówił, Ojcze, nie policz im grzechu tego. Modlił się za nich. Kochał tych ludzi. To jest niepojęte. W świecie niepojęte jest dla przeciętnego rozumu, dla człowieka, który myśli górnolotnie, że Jezus, umierając na krzyżu, modlił się za tych, którzy wbijali mu gwoździe w Jego ręce. Ale taka była ofiara, która przyniosła nam zbawienie. Miłość niezniszczalna, Boże Słowo mówi w jednym miejscu. Miłość niezniszczalna. Są ludzie, którzy mówią, nie ma we mnie już miłości, wszystko zniszczone. Ale miłość Boża jest miłością niezniszczalną. I Jezus Chrystus uczy nas, jak mamy miłować braci. Nawet do tego stopnia, żeby poświęcić swoje życie za drugiego brata i siostrę. To jest przykład. Ale jakże mocny. Nie mamy nic na swoją obronę. Ma ktoś coś na swoją obronę? I może zaprzeczyć temu słowu? Nic nie mamy na swoją obronę. Jedyne, co możemy powiedzieć, to ja pragnę dożyć takiej miłości. Z całego serca Boga o to proszę. I myślę, że wielu z was to samo ma w sercu. Chyba, że jest inaczej. Chyba, że się mylę. Chyba, że może ktoś myśli sobie teraz o tym, co jest powiedziane jeden wiersz wyżej, 15. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Może ktoś ma w sercu dzisiaj nienawiść, zawiść, zadrę. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. Kto nienawidzi brata swego, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nie widzi. To jest takie proste. Myślę, że dla każdego zrozumiałe. W oczach Boga nienawiść jest równa morderstwu. A taka postawa nie da nam osiągnąć wieczności, do której zmierzamy. Złe czyny są zawsze konsekwencją niewłaściwej naszej postawy, a to nie jest fundament Chrystusowy. To nie jest budowla Boża, jaką mamy wznosić dla Boga. Taka budowla się nie ostoi, bo to nie jest zdrowy fundament. Jestem przekonany, że Panu Jezusowi chodzi o to, aby każdy wierzący człowiek, a szczególnie duszpasterze, mógł nosić w swoim sercu poczucie duchowego spełnienia, aby u kresu swojego życia każdy z nas mógł powiedzieć tak, jak powiedział Paweł o sobie w liście do Tymoteusza. Pewnie znamy ten fragment, ale przypomnę. To jest piękne słowo, 4:7-8, kiedy mówi: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Paweł mówi o sobie, ale mówi też o wszystkich, którzy umiłowali przyjście Jego. Był niezwykłym człowiekiem, a nie uważa się za nikogo nadzwyczajnego. Uważa się za jednego ze wszystkich, za jednego z tego kościoła, za jednego ze współbraci, ze współsióstr. I mówi nie tylko mnie, ale wszystkim. A ileż my możemy się z Pawłem porównać? Ale wszystkim. Bóg nie wyróżnia ludzi. Bóg nie robi podziałów. Bóg nie patrzy na nas. Mi się podoba zawsze to stwierdzenie, że u Boga wszyscy jesteśmy równi. Nie ma względu na osobę. I to jest piękne. Dałby Pan Bóg, aby finałem naszego życia nie było jakieś dymiące pogorzelisko, jakaś ruina, ale wieniec sprawiedliwości stokroć cenniejszy od tego, jaki otrzymują zawodnicy na olimpiadzie jako nagrodę. Stokroć cenniejszy od tego. Niechaj nam Pan Bóg wszystkim, kochani, w tym dopomoże. Amen.